Aleluja. Witam was, bracia i siostry, w imieniu Jezusa Chrystusa. Wielka to radość dla mnie. Stres ustąpił, przyznaję się, jakieś parę minut temu dopiero. Bardzo się cieszę, że jest mi dane tutaj stanąć i dzielić się tym, co Bóg położył mi na sercu. Bardzo serdecznie chciałem powitać nie tylko osoby zgromadzone w kaplicy, ale również te osoby, które są z nami online. Mam nadzieję, że macie w sercu też braci i siostry, którzy są gdzieś na wakacjach. Przez jakąś chwilę nie będzie ich z nami. Pamiętajcie proszę o nich, nie zapominajcie o nich w modlitwach. Mam informację, że pastor z siostrą Lidią, z córką bezpiecznie wylądowali we Włoszech. Cieszą się piękną pogodą, sobą nawzajem. Mam nadzieję, że mają dobry czas również z Bogiem. Wiem, że są we Włoszech. Zastanawiałem się, mówię, czy może jakoś pozdrowić ich po włosku, ale znajomość języka włoskiego w moim przypadku ogranicza się do słów pizza, cinquecento, intermediola, tyle mniej więcej. Modląc się o to słowo i też rozmawiając z pastorem na jego temat, z jednej strony wiedziałem, że temat, który będę poruszał, leży mi na sercu, jest tematem trudnym. Jeżeli można sobie wyobrazić taką pierwszą piątkę trudnych tematów, z którymi można przyjść na kazalnicę, z którymi można się dzielić, to chyba ten temat jest w tej pierwszej piątce. Tak zresztą stwierdził pastor, ale bardzo pracowaliśmy nad tym słowem, przemodliliśmy to również wspólnie. Ja nie ukrywam, że jeszcze dzisiaj w pracy, będąc, odebrałem maila, którego wysłałem sam do siebie wczoraj wieczorem i tam w temacie pisało wersja siódma. Wersja siódma, ale uważam, że temat, o którym powiem, jest dlatego istotny, że on bardzo mocno wpływa na to, czy nasze relacje, czy my dla siebie nawzajem jesteśmy blisko, jako bracia i siostry, tu w społeczności, czy również w relacji do Boga będziemy się przybliżać, czy też oddalać. Chciałbym zacząć od tego, czy możecie powiedzieć amen i możemy się zgodzić z tym, że Ewangelia, dobra nowina jest nam dobrze znana. Wiemy, ona jest prosta w swoim przekazie, prosta w swojej formie, ma trafić do serc wszystkich ludzi. Wiemy, że jesteśmy zgubieni, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, że potrzebujemy Bożej miłości i tylko i wyłącznie przez łaskę w Bogu, przez Chrystusa, tą miłość i to życie możemy odnaleźć. Tak? Zgadzamy się z tym? Skąd w rozmowach zatem pomiędzy osobami wierzącymi, pomiędzy siostrami, braćmi, skąd w rozmowach, w relacjach, nawet z osobami niewierzącymi, tyle różnic, tyle poglądów, tyle denominacji, odłamów, kościołów, skąd tyle nieporozumień? Chciałbym zacząć od historii, która pozornie na początku nie miała związku z tym słowem, którym chciałem się dzielić, ale ma związek i to bardzo mocno. Opowiadał mi kiedyś brat, z którym spotkałem się na grupie domowej, opowiadał o tym, jak z racji wykonywania swojej pracy zawodowej znalazł się na Bliskim Wschodzie, znalazł się w kraju muzułmańskim. Zdarzyło się tak, że w ramach jakiejś rewizyty, wspólnych projektów, wspólnej pracy, ci muzułmanie przyjechali do Polski. No, pojechali gdzieś tam zwiedzić Warszawę, czy też Kraków, nie pamiętam szczerze mówiąc, jakie to było miasto, no i bardzo pod dużym wrażeniem zieleni, drzew, trawy, to jest dla nich pewne nowum. Ale też w pewnym momencie, kiedy było czerwone światło na przejściu dla pieszych, brat się zatrzymał, a jeden z tych jego kolegów z Bliskiego Wschodu, z pracy, powiedział mu takie słowa, mówi, wiesz, tak już dłuższy czas się tobie przyglądam. I mówi, nie widziałem tak prawego człowieka jak ty, żeby tak zważać na to, co się mówi, jak się zachowuje, jak odnosisz się do przepisów, do litery prawa, jak tego przestrzegasz. Przypomniało mi się to dlatego, że Brat Janusz dzielił się ostatnio tą swoją myślą, gdzie Bóg położył mu na sercu sen, w którym widział grupę osób rozmawiających o pewnym problemie, o kwestii zdrowia, uzdrowienia, ale mówi, zauważył w tym, że nie było tam miejsca dla Boga, nie było miejsca dla Jezusa. I ten brat po tym komplemencie, moglibyśmy rzec, wiele osób odebrałoby to w ten sposób, powiedział, wiesz co, Jacek, strasznie się zmartwiłem wtedy. Bardzo mnie to zmartwiło, ponieważ zapytałem sam siebie, a gdzie w tym wszystkim jest Jezus? Dlaczego jest tak, że nie wydarzyło się to, o czym mówi Słowo Boże, żeby ludzie patrząc na mnie pytali o Jezusa, pytali o drogę, o Boga, o tego, który spowodował, że ja jestem tym prawym człowiekiem. Chciałbym, żebyśmy swoje rozważanie dzisiaj oparli na drugim liście do Koryntian, rozdział trzeci, od wersetu trzeciego. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Dlaczego miałem obawy przyjść z tym fragmentem i dzielić się? Ponieważ to miejsce w Bożym Słowie jest często nadinterpretowywane. To w dwojaki sposób. Z jednej strony ludzie powołują się na nie na ogół w sytuacjach, kiedy chcemy zwrócić uwagę na ich pewne niewłaściwe postępowanie. Z drugiej strony przechylają tą szalę i mówią, ale nie, w ogóle bracie, o czym ty mówisz, o jakiejś literze, zakonie, mnie prowadzi duch, ja wiem coś najlepiej. Gdzie jest prawda? Co uczy Boże Słowo? Zacznijmy fragment po fragmencie analizować ten tekst. Wiadomo przecież, mówi werset trzeci, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Piękne określenie, bardzo mi się podoba. Jesteśmy listem Chrystusowym. Ty jesteś listem Chrystusowym, ty jesteś listem Chrystusowym, ja jestem listem Chrystusowym. Bardzo piękne stwierdzenie. Jak ówcześnie, czy też do niedawna i współcześnie również, piszemy takie listy. One mają formę fizyczną, tak? Jest papier, jest atrament, na których coś spisujemy, tak? Oczywiście młodzież pewnie powie, że dzisiaj idąc z postępem, listy przybierają formę elektroniczną. Ja ostatni list w wersji papierowej, jaki dostałem, to był list z ZUS-u z prognozą moich składek emerytalnych. Nie była to dobra nowina, powiem szczerze. Natomiast bez względu na formę tego listu, tak, czy to będzie papier, czy to będzie jakaś inna forma elektroniczna, żeby dowiedzieć się, co w tym liście jest, trzeba go otworzyć, trzeba się z nim zapoznać, trzeba go przeczytać. Dopiero wtedy dowiemy się, jakie informacje się w nim znajdują. W taki sposób Stare Przymierze porozumiewało się z ludźmi. W taki sposób Bóg w Starym Przymierzu porozumiewał się z ludźmi. Bóg wysłał do ludzi list. To jest ten list. Człowiek, otwierając ten list, dowiaduje się o sobie, o świecie, bardzo ważnych rzeczy. Dowiaduje się o swojej relacji z Bogiem. Dowiaduje się o tym, że jest grzeszny. Dowiaduje się o nieposłuszeństwie Bogu, tak? dowiaduje się o śmierci, która za to grozi, ale na całe szczęście, dzięki Bożej łasce, stało się tak, że oprócz informacji w tym liście o stanie faktycznym, również Bóg sprawił, że te informacje, znaczy znalazły się w tym liście również informacje, które miały nas doprowadzić do tego, że Bóg nas zaakceptuje. Tak? Zawarły się w tym liście informacje o tym, co należy zrobić, aby Boga za te niedoskonałości przeprosić. Stąd cały system ofiarniczy, tak, który w Starym Przymierzu jest opisany. Stąd zasady, reguły dotyczące samego sposobu, formy czczenia Boga. Ale patrząc z naszej perspektywy, z współczesnej perspektywy, widzimy, że to prawo doprowadziło nas do Chrystusa, ponieważ nikt ówczesny nie był w stanie w 100% wypełnić tego prawa. Tylko i wyłącznie Chrystus wypełnił to prawo. Żaden człowiek temu nie sprostał. Jak uczy Słowo Boże, tylko Chrystus wykonał całe prawo i On jest Jego kresem, On jest Jego wypełnieniem, On jest Jego końcem. Dlatego Biblia mówi w Rzymian 10, w rozdziale 10, werset 4, a przecież kresem prawa jest Chrystus dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy. Ale czy to oznacza w takim razie, że stare prawo zostało zniesione? Mateusza, rozdział 5, od wersetu 17. Co mówi Jezus? Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Pierwsze zdanie już odpowiada na to pytanie. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę, bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Żeby zrozumieć ten kontekst wypowiedzi Jezusa, chciałbym wrócić do tego fragmentu z listu do Koryntian, w którym apostoł Paweł napisał, że wy jesteście listem nie napisanym atramentem, lecz duchem Boga żywego. Co to znaczy? Co to tak naprawdę znaczy? Że mówiłem na początku, żeby się dowiedzieć, nawet dla formy papierowej tego listu, dla formy tradycyjnej, co znajduje się w tym liście, jaką on niesie za sobą treść. Trzeba ten list otworzyć. Trzeba ten list przeczytać. W momencie, kiedy mówimy o tym, że jesteśmy nie pisani atramentem, lecz duchem Boga żywego, no to podobnie jak z listem napisanym atramentem, żeby się tego dowiedzieć, trzeba otworzyć ten list. Trzeba otworzyć nas. Tak? Trzeba otworzyć nasze serce. Pokazać. Wtedy ludzie przeczytają, zgodnie z tym, co uczy Słowo Boże, przeczytają, co w tym liście, co w tym moim sercu, którego adresatem jest Bóg i który to posyła mnie z tym listem do świata, co w tym sercu się znajduje. Muszę zostać otworzony, muszę zostać zbadany, muszę zostać przeczytany. Jakim jesteśmy listem, skoro jesteśmy listem Chrystusowym? Czego dowiedzą się o Bogu ludzie, czytając ten list? Czy zobaczą w naszym życiu, w naszym sercu Bożą chwałę? Czy jesteśmy listem pełnym miłości, jak uczy Słowo Boże? Czy zwiastujemy ludziom dobrą nowinę? A może w tym liście naszym, zapisanym w sercu, nie atramentem, lecz Duchem Boga Żywego, jest nasza pycha, nasza wiedza, nasza przekora, nasze złe nastawienie, nasze zdystansowanie, nasze problemy. Co w tym sercu się znajduje? Gdzie w tym jest Jezus? Gdzie w tym jest miejsce na Bożą chwałę? Gdzie miłość dla bliźniego? Dalej czytamy w Koryntian w 3 rozdziale, że prawo zostało zapisane nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Czyli te prawa zapisane kiedyś w kamieniu, sam materia wskazuje na to, były tak i amen, niepodważalne, zapisane, były nakazem, były prawem, były przepisem, tak? Natomiast patrząc z perspektywy tego, o czym uczy Słowo Boże, to, co kiedyś musiał robić człowiek, teraz chce robić. To, do czego był kiedyś zobowiązany ściśle, teraz może robić. Ale to jest bardzo ważne, w jaki sposób? Ano w taki sposób, że odczytuje te prawa kiedyś spisane i wyryte w kamieniu w Duchu Świętym. W Duchu Świętym. Gdybyśmy spojrzeli na Jezusa, który odnosi się do tego prawa, to dowiemy się w Bożym Słowie, że to prawo, które zostało zapisane atramentem, którego współtwórcą był również Jezus, zostało wyniesione w Nowym Przymierzu na wyżyny, na zupełnie nieznane ludziom standardy. Przykład, proszę bardzo. Weźmy z prawa, z tablicy kamiennej, przykazanie nie cudzołóż. Ktoś może powiedzieć, że bardzo precyzyjne prawo. Ktoś może powiedzieć, zastanawiać się, że prawo zbyt ogólne. Nie wiem, dostrzec w nim pewne niedoskonałości, szukać, poszukiwać jak gdyby pewnej furtki, tak, żeby to prawo obejść, złamać. A jak do tego odnosi się Jezus? Co mówi Jezus? Przytoczę wam dokładnie w tym kontekście fragment z 5 rozdziału Ewangelii Mateusza od wersetu 27 do wersetu 30. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż? A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Zobaczcie, jaka jest różnica, jak zmienia się standard. Z jednej strony Jezus zgodnie ze słowem, z nauką w Nowym Przymierzu nie zniósł litery prawa. Nie. Dalej mówi o tej literze prawa, ale wynosi tą literę prawa na zupełnie inny poziom, tak? Na o wiele wyższy poziom. Mówi, a ja mówię ci coś więcej, zrozum coś więcej. To nie jest tylko przepis, który może znaleźć lukę. Nie, to jest coś więcej. Dalej, Mateusza, rozdział 27, od wersetu 38 do wersetu 42. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb? A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąpi płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Widzicie różnicę? Widzicie, jak te standardy w Jezusie poszybowały w górę? Kolejny przykład dotyczący świętowania szabatu. Mamy przykazanie dotyczące świętowania dnia świętego, żeby świętować dzień święty. Czyli Żydzi w Starym Przymierzu byli zobowiązani literą prawa do poświęcenia jednego dnia w tygodniu na odpoczynek i skupieniu się tylko i wyłącznie na relacji z Bogiem. To było prawo dotyczące ich w kontekście świętowania szabatu. W nim Bóg zmuszał ludzi, aby przynajmniej w tym raz w tygodniu poświęcili ten czas dla Niego. To prawo obowiązywało wszystkich Żydów. Tak? To prawo było skierowane do Żydów, obowiązywało wszystkich Żydów. Nie było tu wyboru. Wrzucę przysłowiowy kij w mrowisko. Tylko po to, żeby dojść do pewnej konkluzji i zmusić was do refleksji. Czy Nowy Testament nakazuje, powtarzam, czy Nowy Testament nakazuje czczenie niedzieli? Jeśli tak, to pokażcie. Oczywiście, że nie. Czy Nowy Testament nakazuje czczenie szabatu? Oczywiście, że nie. Tak? A wieczerza, stół pański, powinien być codziennie, raz w tygodniu, czy raz w miesiącu? Co robili pierwsi chrześcijanie, kiedy się nawrócili, kiedy spotykali się we wspólnotach? Przytoczę wam jeden fragment z Dziejów Apostolskich. Fragment, który przytoczę, dotyczy Żydów. To jest fragment z Dziejów Apostolskich, Dzieje Apostolskie, rozdział 2, wersety 46 i 47. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Codziennie. Codziennie. Tu był nakaz, litera, przynajmniej raz w tygodniu. Nakazuje ci raz w tygodniu poświęć ten dzień dla Pana. A tu, jak widzę, pierwszy Kościół bardzo dobrze zrozumiał Ewangelię, bardzo dobrze zrozumiał te wyższe standardy, które wprowadził Jezus i mówi o tym, że spotykali się codziennie. A teraz, no przecież to wprost mówi do nas, że ty możesz całe życie codziennie poświęcić Bogu. Ktoś może mnie zapytać, bracie Jacku, czy ty codziennie przychodzisz do świątyni? Nie, ale mógłbym. Chwała Bogu za to miejsce, za tą społeczność, że tu codziennie jest taka możliwość. Któż taki zabroni mi codziennie spotkać się z bratem, z siostrą, usiąść nad Bożym Słowem, pomodlić się, oddać chwałę Bogu? Któż mi zabroni pójść do jakiejś świątyni, modlić się, śpiewać, chwalić Boga, tak? Oczywiście. Zauważacie tą różnicę? Tu mamy nakaz, tak? Tu jest przepis. Czy Żydzi uczęszczali do synagogi codziennie? No nie, właśnie nie. Żyjąc pod zakonem, pod literą prawa, traktując to literalnie, oni uczęszczali, Żydzi z Jerozolimy, wiadomo, że mieszkający poza Jerozolimą, pewnie ten dostęp do synagogi mieli bardziej ograniczony, stąd pewne święta, w których brali udział. Natomiast nie, Żydzi chodzili do synagogi raz w tygodniu, tak? My możemy codziennie. Możemy przyjść i powiedzieć codziennie, wstając rano, Panie, cali jesteśmy Twoi. Nie ma tu żadnych ograniczeń, nie ma tu żadnej litery, która by nas ograniczała, wstawiała nam pewne granice, pewne marginesy, mówiła, tylko raz w tygodniu możesz przyjść. Nie, codziennie, rób to, zachęcam. Dalej czytamy w liście do Koryntian w kolejnych wersetach, wersety 4 i 5. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga. Alleluja! Moja ufność, moja zdolność, moja odwaga, że w ogóle stanąłem tutaj i chcę zwiastować i w dodatku dzielić się tak trudnym tematem, nie wzięła się z tego, że ja mam jakiekolwiek przygotowanie do tego. Nie wzięła się z tego, że ja studiowałem Biblię w Grece. Nie wzięła się z tego, że skończyłem 10 lat studiów, które przygotowały mnie do tego zwiastowania. To Jezus uczynił we mnie cud. To moc Ducha Świętego spowodowała, że potrafię w duchu czytać Słowo Boże, tak? W duchu czytać i rozumieć tą literę. Rozumieć te wyższe standardy, których mnie uczy Jezus. To jest tylko i wyłącznie kwestią obecności Ducha Świętego w moim życiu. Nie ma w tym żadnej mojej zasługi. To jest ta wolność Chrystusowa, w której mogę się poruszać, mogę żyć i która pozwoliła i dała mi odwagę, żeby tu z takim zwiastowaniem stanąć. Dalsze wersety mówią, werset 6, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Na czym polega to nowe przymierze? Na czym polega to nowe przymierze? To jest przymierze łaski. To jest przymierze miłości. To jest przymierze pełne ducha. To jest przymierze pełne miłosierdzia. To czas, kiedy możemy żyć w bliskości Jezusa. Nie dlatego, że ktoś mi coś nakazuje. Nie dlatego, że ktoś mnie do czegoś zmusza i obawiam się, tak, z tego powodu, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ja tego chcę. Ja tego pragnę. Ja czuję taką potrzebę. Nie tylko, że chcę, ale i potrafię. To też jest ważne. Nie wiem, czy zwracacie uwagę na ten aspekt, że to Bóg uzdalnia nas do tego, że stając w modlitwie, stając przed tronem łaski, my wiemy, jak się modlić. Nie dostaliśmy tutaj żadnych wytycznych, nie dostaliśmy żadnej litery. Tak? Stoimy przed Bogiem i potrafimy nazwać to, co jest w naszym sercu, tak? I wylać to przed Panem. Czy możemy powiedzieć, czy to jest śmiała teza, ale czy tak było, bo Jezus, który wypełnił prawo, był ofiarą doskonałą, nie popełnił żadnego wykroczenia. Ja przypominam, że wtedy Izrael był pod jurysdykcją Rzymu. Tak? Ja przypominam o tym, że Jezus bardzo mocno rozprawiał i znajdziemy o tym wiele fragmentów w Bożym Słowie z uczonymi w Piśmie, którzy śledząc literę mieli tam wyszukać, doczekać się i dać Izraelowi Mesjasza. Gdy popatrzę na pretekst do tego, podstawy, na jakiej Jezus został skazany, na jakiej podstawie on został skazany? Czy on popełnił jakieś przestępstwo w rozumieniu rzymskiego prawa? Mało tego, to by była herezja, nie mógł popełnić żadnego przestępstwa, nie byłby wtedy dokończycielem i wypełnieniem prawa, nie byłby tą doskonałą ofiarą i przebłaganiem za nasze grzechy. Czy to nie złe rozumienie litery posłało Jezusa na krzyż? Przyjrzyjcie się temu w kontekście Bożego Słowa. Czy w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, wielkiego dzieła mocy, która za tym szła, wielkiego dzieła odkupienia, wielkiego dzieła miłości, łaski, miłosierdzia, które dostąpiliśmy, czy ważne i istotne dla nas jest, powinniśmy spędzać czas na tym, aby wracając do tej mojej pierwszej myśli, gdzie pytałem was, czy Ewangelia jest dla was prosta, zrozumiała, czy z tą Ewangelią mamy iść do ludzi. czy wręcz nawet nasza mądrość może w zwiastowaniu tej Ewangelii przeszkadzać. Czy naprawdę widzicie tutaj przestrzeń do tego, żeby zajmować się sprawami drugorzędnymi? Czy istotny dla mnie jest kolor włosu mojej siostry, przepisowa długość spodni, nie wiem, mnóstwo innych aspektów, które wydają się być kompletnie drugorzędne wobec tego, że zostaliśmy wyposażeni w moc Ducha Świętego. Zostaliśmy jako list Chrystusowy posłani do świata, napisani z wypisanym prawem w sercu, z mocą Ducha Świętego. I takim listem jesteśmy właśnie posłani do świata. Mamy zwiastować ludziom. Czy naprawdę mamy przestrzeń do tego, żeby marnować wręcz nawet czas, zajmując się jakimiś drobiazgami, jakimiś nieistotnymi sprawami, które w relacjach między społecznościami, kościołami, między ludźmi wierzącymi, niewierzącymi, mogą budować dystans. Ja sam przyznaję się do tego, jak wiele razy zdarzyło mi się rozmawiać z osobą z kościoła tradycyjnego, z kościoła powszechnego, ze Świadkiem Jehowy i tak dalej, gdzie po otworzeniu tego listu nie było tam miłości, nie było tam miejsca na chwałę Boga, nie było tam miejsca na Jezusa, tam było miejsce na moją wspaniałą wiedzę, którą mogłem się pochwalić, powiedzieć, ależ mój drogi rozmówco, czy ty w takim razie klękasz i składasz hołd obrazowi i wierzysz w obraz z farbą, czy ty nie wiesz, że w drugiej Mojżeszowej, w 5 rozdziale jest mowa o tym, że nie wolno sobie czynić żadnej podobizny, etc. i nie będziesz się kłaniał i tak dalej. Ile razy popisywałem się w ten sposób wiedzą? A gdzie, jak ten brat, który stwierdził, że w życiu nie widziałem tak prawego człowieka, który by patrzył na literę, nie przejdziesz na czerwonym świetle, tak? A on się zmartwił, bo miał tą Bożą mądrość i mówi, jak ja żałuję, że on nie zapytał, że z czego się to wzięło, tak? Dlaczego ty jesteś taki, a nie inny? Z czego to wynika? Czy ty przestrzegasz przepisu prawa? Czy może miałbyś wtedy pretekst do tego, okazję do tego, żeby powiedzieć, wiesz, to Bóg we mnie sprawia to, że mam tą mądrość w sobie i oddaję światu, co mam oddać światu, a Bogu oddaję to, co boskie. Kiedy zapytałem pastora, nie widziałem, tremowałem, czy mam wygłosić wezwanie do modlitwy na koniec, jak to ma w ogóle wyglądać, to powiedział mi, sam będziesz wiedział. I szczerze mówiąc, jak przygotowałem się do głoszenia słowa i tak sobie jeszcze analizowałem, to zrozumiałem, że to wezwanie, to moje wezwanie dotyczy nas wszystkich. Powinno dotyczyć nas wszystkich. Mówię oczywiście o osobach wierzących. Trudno powiedzieć, że tylko wybrane osoby powinny tutaj wyjść na środek i powinniśmy się o nie modlić, bo nas wszystkich, którzy jesteśmy posłani do świata jako ten list Chrystusowy, powinniśmy stanąć przed Bogiem i prosić o to, abyśmy byli tym listem, który da ludziom dobrą nowinę, który da ludziom miłość, który da ludziom nadzieję, który da ludziom wyjście, rozwiązanie. Tak? I właśnie wydaje mi się, że to jest konkluzja tego mojego rozważania, że dlatego zostaliśmy posłani do świata jako ten list Chrystusowy, żeby tą dobrą nowinę zanieść. Dlatego proszę Was na koniec tego naszego nabożeństwa, żebyśmy powstali do modlitwy, jeżeli czujecie taką potrzebę, żeby w głośnych modlitwach, czy w cichości swojego serca, każdy z nas przemyślał to Boże Słowo, to wezwanie, tą prośbę, którą Bóg do nas kieruje. Ten nakaz posłania w świat, ten nakaz, który mówi o tym, żebyśmy szli jako ten list w świat głosić Chrystusa, ale mieli świadomość tego, że mamy to robić w mocy Ducha Świętego. Mamy świadomość tego, że po to ta ofiara, po to ta łaska, po to to miłosierdzie, abyśmy nie musieli zastanawiać się jota w jotę, litera w literę, abyśmy całą mocą swoją, całym życiem potrafili świadczyć o tym, jak dobry jest Bóg, jak dobrą nowinę przyniósł do świata, jaką perspektywę kładzie przed ludźmi, jak wskazuje nam miejsce, relacje i bliskość, w której możemy się znaleźć.